Panie trenerze, ta czwartkowa decyzja o przedwczesnym zakończeniu rozgrywek męskich od czwartej ligi w dół, to nie jest dla pana tak naprawdę żadne zaskoczenie?
Powiem tak, no bezpośrednio, że nie, bo wypowiadałem się pod koniec marca, nawet wcześniej jeszcze, kiedy te rozgrywki nasze nie ruszyły. Tak, w 99% przedstawialiśmy takie własne spostrzeżenia, że niestety do tych rozgrywek będzie trudno wrócić ze względu na sytuację, o której mówiliśmy, te wymogi, które są i tak dalej. No to się potwierdziło, tym bardziej, że wiem, że wielu trenerów i zawodników, no nie jest tej decyzji zadowolonych, no ale z pewnymi decyzjami wyższych instancji trzeba się liczyć. Spadło to też na wojewódzkie związki, które muszą bezpośrednio podejmować decyzje przy tych wszystkich naszych wymogach. No jest to decyzja, którą trzeba rozumieć, bo nie dotyczy to tylko naszych rozgrywek, a trzeba pamiętać też, że są rozgrywki ligi zawodowej u nas, ekstraklasy, a my jesteśmy tak naprawdę z tą lubuską piłką, no na tych po ściankach i tak naprawdę amatorska piłka, no nie jest tutaj gdzieś priorytetem, tak jak trener Wójcik mówił, że są inne problemy niż to, czy ktoś z czwartej ligi wejdzie do trzeciej, czy ktoś spadnie i tak dalej.
No właśnie, a ta kwestia awansów na podstawie tabeli, to jest dla pana sprawiedliwe rozwiązanie w tej sytuacji?
Wie pan co, nie ma tutaj środków sprawiedliwych, bo sprawiedliwe jest wyjście na boisko, rozegranie meczu, natomiast warunki, w których jesteśmy w tej chwili, nie pozwalają na takie rozwiązania, no i trzeba szanować ten dorobek, który się uzyskało jesienią, bo sam pan doskonale wie, że te mecze, które były rozgrywane jesienią, były też w równej ilości. Każdy miał takie same szanse. To, co się stało po zimie, czyli wiem, że część zespołów naprawdę dobrze próbowało się przygotować, tak jak my jeszcze z Karią. Wiem, że Kamil Michniewicz bardzo mocno tu się koncentrował na tym, aby powalczyć jeszcze z nami, bo ta trójka w czwartej lidze się bardzo mocno liczyła, tym bardziej, że też trzeba pamiętać, że my graliśmy wszystkie mecze na wyjeździe i ze Stylonem, i z Wartą, i bezpośrednie w trójce spotkania. No mieliśmy tu najlepszy stosunek, jeżeli chodzi o bramki strzelane na wyjeździe też. No i tu mogło być jeszcze ciekawie, natomiast trzeba jeszcze raz to, co powiedziałem wcześniej, no uszanować ten dorobek, który trzeba było zrobić jesienią, tak? Jeżeli ktoś zrobił tyle, ile mógł i jest liderem i takie są decyzje, no to trudno dyskutować z decyzjami i z jakimiś tam regulaminowymi wprowadzonymi teraz ustaleniami.
Natomiast wiem, że co do spadków, a właściwie ich braku od czwartej ligi niżej, no to tutaj zdania w środowisku piłkarskim są nawet mocno podzielone. Niektórzy się domagają wręcz, że trzeba było.
Zgadza się, nie tylko tu w naszym regionie, ale też wiem, że w centrali, bo stanowisko gdzieś władz PZPN-u jest takie, aby wzorem ekstraklasy pierwszej i drugiej ligi te spadki były. No tu się robi troszeczkę ciekawa sytuacja, ponieważ w trzeciej lidze Lechia, która na 10. miejscu jest bezpośrednio też zainteresowana, pomimo że jest utrzymanie, ale to rzutuje później też na zespół, który będzie awansował z naszej czwartej ligi, czyli w tym przypadku Warty, bo tam na miejscu spadkowym jest Skra Częstochowa w drugiej lidze, czyli automatycznie, kiedy Śląsk 2 Wrocław by wszedł z trzeciej ligi do drugiej, Skra spada, plus 4 zespoły z pierwszego miejsca z czwartych lig robią awans i to, co prezes Pakuła zauważył, że może być sytuacja bez spadków z trzeciej ligi, że będzie 22 zespoły w trzeciej lidze. Także jest to ewenement. A my jesteśmy w tej grupie makroregionalnej trzeciej, gdzie procentowo najwięcej zespołów bierze udział w tych rozgrywkach centralnych, czyli ekstraklasa, pierwsza i druga liga. Także jest to dość mocny makroregion. I tu też jest ciekawa sytuacja, w jaki sposób, a 12 maja będzie dopiero decyzja podejmowana w Warszawie. Także tu też jest znak zapytania, bo to rzutuje później na zespoły, które w tej trzeciej lidze będą grały. Aczkolwiek, no to co mówię, no Lechia też standardowo, no tak jak pamiętam, praktycznie od 20 lat poruszamy się w temacie finansów i tak dalej. No sprawy organizacyjne, obiekty, wszystko jest okej, zawodnicy, atmosfera, trenerzy. Natomiast ta bolączka nasza, środowiska zielonogórskiego, no powoduje, że co runda, czy co sezon, tym bardziej, że jest znowu utrzymanie i te problemy finansowe stają się priorytetem tak naprawdę.
No właśnie, o tej trzeciej lidze pan zaczął mówić. Tam mamy tego jedynego naszego przedstawiciela, zielonogórską Lechię. Ta decyzja została pana zdaniem tylko przesunięta o kilka dni i we wtorek ta trzecia liga także się zakończy. Czy myśli pan, że jeszcze może jakieś decyzje inne zapadną?
Myślę, że no, to, co powiedział wcześniej też Marek Kuźmiński, że no, trzeciej ligi, to traktuje centrala te rozgrywki jako takie amatorskie, bądź w niektórych przypadkach półzawodowe, bo to klub, a klub, no to są dwie różne formy, bo mamy też i rezerwy Zagłębia Lubin, i rezerwy Śląska Wrocław, i mamy też no, zespoły takie, które są na ostatnim miejscu, tak? Mhm. I tu trzeba rozróżnić pewien układ organizacyjny, finansowy i tak dalej. Natomiast no, my jesteśmy takim województwem, że z nami się nikt w tej chwili nie liczy w centrali ze względu na niski poziom rozgrywek, który prezentujemy i poziom ligi. No, to samo dotyczy czy drużyn młodzieżowych, czy sportu piłki nożnej, kobiecej. No, no jesteśmy troszeczkę takim zaściankiem.
No, ale Śląsk liczy się pewnie o wiele bardziej, a mówi się, że Śląsk tam mocno lobbuje, żeby te ich drużyny w tej trzeciej lidze, one są zainteresowane dalszą grą, prawda?
Pewnie tak, też słyszał takie głosy. Tak, tego co wiem właśnie, Śląsk tutaj jest takim mocnym, zresztą usytuowanie Dolnego Śląska czy Andrzeja Padeckiego w centrali jest dość mocne, tak, już od tych dwóch kadencji i myślę, że jakieś tam sprawy, które determinują takie posunięcia, powodują, że ten Śląsk też jest, no, ale wie pan co, to musimy brać też z perspektywy prezesów innych klubów, a z tego co wiem też jest układ taki, że przy podejmowaniu decyzji wojewódzkich związków, to tuż się w tych makroregionach też prezesi klubów muszą wypowiedzieć. Także no tu jest chyba największe rozstrzygnięcie, bo jak mamy PZPN i mamy Ekstraklasę jako spółkę, no tam są decyzje typowo zawodowe. Podejmuje się decyzje, ma się pieniądze, trzeba grać, bo to jest biznes, tak? Tu na tym poziomie takim czasami jest to biznes, a czasami jest to amatorka. No i tu są różnego rodzaju interesy zawarte też w tych decyzjach działaczy.
Ale chyba nie zazdrości pan trenerowi Lechii Andrzejowi Sawickiemu, no bo w sumie cały czas pozostaje w takiej niepewności. Nie ma cały czas tej oficjalnej decyzji, no a tutaj trzeba przecież przygotowywać zespół, tak? Trenować nawet w tych trudnych warunkach.
Andrzej już na tyle doświadczonym jest i zawodnikiem tu w warunkach zielonogórskiej piłki, jako trener też w piłce lubuskiej, że sobie da rady. Tym bardziej tutaj jest fajna grupa tych zawodników. Natomiast organizacyjnie ja się tu nie obawiam, że nie da rady przygotować tych zawodników. Tym bardziej, że to są doświadczeni. Oni już na tych boiskach trzecioligowych też spędzili mimo wieku dużo czasu. Natomiast dylematy te finansowe to są tak jak, no sam pan wie doskonale te rozmowy o zaległościach jakichś, bo też mam informacje gdzieś ze środowiska zielonogórskiego. One są tu najtrudniejsze, tak? Bo pod względem sportowym Andrzej sobie poradzi sztab ludzi, trenerów, których ma wokół siebie i ta bezpośrednia organizacja, zaplecza, tak, warunki, to jest do przeskoczenia bez problemu, bo wszyscy będą startować z tego samego poziomu, bo ostatnie mecze były grane jesienią. Także tutaj nawet gdyby to miało się rozgrywać na boiskach jeszcze w jakiś sposób, co bardzo wątpię, no to tu sobie zielonogórska piłka poradzi. Natomiast jak będzie wyglądało od strony zabezpieczenia finansowego i na przyszły sezon utrzymania zespołu, no to jest naprawdę duży znak zapytania. Tym bardziej, że ci sponsorzy, którzy byli też finansowo gdzieś funkcjonują w tych warunkach przedsiębiorczości prywatnej i tu wiadomo, że te wszystkie ruchy finansowe idą w kierunku oszczędności, a ciężko znaleźć bez jakiegoś wsparcia. Tu Warta będzie na pewno troszeczkę lepiej, bo system wspierania finansowego, tak jak prezes Pakuła mówił, gdzieś mają przetestowany wcześniej i myślę, że tu większe możliwości utrzymania stabilizacji finansowej i nawet jeżeli nie mają własnego obiektu i by musieli korzystać z obiektu na Olimpijskiej, to sobie tutaj Warta pod tym kątem finansowo-organizacyjnym poradzi. Natomiast no, w Zielonej Górze jest to problem, który się pojawia jak bumerang co rok tak naprawdę. Mhm.
No właśnie o tą Wartę chciałem pana zapytać. Warta awansowała do trzeciej ligi, wygrała naszą tutaj czwartoligową grupę. No chociaż tak jak pan wspominał też wcześniej i to powszechnie jest wiadomo, że chętnych do awansu było więcej, bo chociażby Stilon czy Karina Gubin. A jak pan widzi właśnie pod względem sportowym Wartę na trzecioligowym poziomie w przyszłym sezonie?
No Warta, trzeba pamiętać, jest też spadkowiczem z trzeciej ligi. Także te szlify z tamtego sezonu zostały gdzieś. Zespół ma w miarę skonstruowany na zawodnikach i doświadczonych i też młodych. Tam jest pomysł na budowanie klubu jako w całości, bo trzeba pamiętać też, że mają i rezerwy i system drużyn też w szkoleniu młodzieżowych drużyn i dziecięcych. Mają też drużynę kobiet, przecież też zorganizowany pomysł na swój obiekt, który tam na Żwirowej jest budowany. To jest taki w przyszłość znowu miasto, które inwestuje w budowę nowego obiektu. Także w perspektywie długofalowej na pewno Warta budzi takie zaufanie pod kątem budowy stabilnego klubu, przynajmniej na ten poziom trzeciej ligi naszej makroregionalnej. W Stilonie fajne są obiekty, tradycja, kibice, natomiast no gdzieś te problemy finansowe dają o sobie znać już też od dłuższego czasu i to jest podobny mankament gdzieś do naszej zielonogórskiej piłki, że te problemy w Stilonie mogą się ciągnąć przez dłuższy czas, mimo że też mają zaplecze, mają fajnych zawodników, no i też mają strukturę opartą na budowie też i piłki kobiecej i drużyn młodzieżowych, bo trzeba pamiętać, że te zespoły w Stilonie od wielu, wielu dekad funkcjonowały w tej piłce centralnej, tak? Zarówno i kobiety, tak, jak i mężczyźni.
To jak jesteśmy już w czwartej lidze, to z kolei w Krośnie Odrzańskim w czwartek to chyba mogły wystrzelić szampany. Tam prezes ten czy Grzegorz Walczak to chyba z dużą ulgą mógł odetchnąć, no bo jego drużyna przecież okupowała to ostatnie miejsce w tabeli czwartej ligi, a mimo tego się utrzymała, prawda?
No i tu żeśmy żartowali sobie w marcu, że znając środowisko działaczy na ziemi lubuskiej, no to najlepsze rozwiązanie, które może spotkać, to, że są utrzymane wszystkie pozycje łącznie z tym spadkowym miejscem. Do tego rozwiązuje się trochę problem wprowadzenia zespołów do czwartej ligi, bo trzeba pamiętać, że przy reorganizacji, powstaniu drugiej ligi i likwidacji trzeciej ligi Dolnośląsko-Lubuskiej to poleciało naszych 7 zespołów, co też zimą mówiłem, że jest to bardzo duże zagrożenie i realne. Wtedy się majstrowało przy regulaminie nawet w maju, żeby w jakiś sposób umożliwić starty tych zespołów. W tej chwili się okazało, że część zespołów takich znanych i z rysem historycznym na ziemi lubuskiej, no, są w ligach okręgowych, gdzie tak naprawdę nikogo nie obrażając, no, trzeba czasami na wioski jeździć, a te miasta są wpisane naprawdę w piłkę lubuską i tu niejako troszeczkę działaczom się rozwiązują różnego rodzaju problemy, o których się też w środowisku piłkarskim od dłuższego czasu mówi. Natomiast pojawia się też problem, jeżeli mówimy o braku spadków, no bo wiadomo, Warta idzie w górę, no to robi się nieparzysta ilość miejsc, tak? Biorąc pod uwagę awanse z Ligi Okręgowej od Rynietków,
rozszerza nam się liga trochę.
Witnicy i jeszcze Sulęcina, no to musi być jeszcze jeden zespół, a tutaj w okręgówce gorzowskiej jest Piast Karnin, no i jest zasłużony Promień Żary, tak?
I myśli teraz, pan, że kogoś dokoptują?
No bo inaczej będzie nieparzysta ilość zespołów. Ktoś będzie musiał pauzować.
No, jeżeli odnośnie Promienia, to jeszcze może za chwilę, ale właśnie chciałem szczebelniczo zejść do okręgówki, do tych właśnie drużyn, które awansowały do czwartej ligi, czyli Arka Nowa Sól, to był jeden z faworytów,
zresztą Ranietków.
Od Ranietków, tak? No i z gorzowskiej i grupy Witnica i właśnie Sulęcin. A co pan właśnie o tych Beniaminkach sądzi?
To znaczy, to nie są zespoły nieznane, bo i Witnica jest na tyle już ustanowiona też w piłce, bo i też trzecią ligę przez chwileczkę mieli, już nie wspomnę o Nowej Soli. No, ewenementem jest tutaj pojawienie się od Rynietków, ale tu trener Nowakowski już od marca do mnie też wydzwaniał. Wiem, że jest młody też zarząd z aspiracjami, mają fajny obieg. Zawodników mają tu z tych naszych klubów zielonogórskich, wychowanków i UKP, i LSPM-u, i Lechii jeszcze. Także warunki jak na wioseczkę, która tutaj jest gdzieś w okolicach Zielonej Góry, są stworzone naprawdę bardzo dobre. No ale to, co powiedziałem, gdzieś firmy, które się za Odrą schowały i też poczyniły inwestycje w zawodników personalnie, w kadry, bo z Promieniem Żary na przykład wzięliśmy, no to troszeczkę jest takie, no z jednej strony bardzo duże zadowolenie z historycznego awansu, a z drugiej strony u niektórych pojawia się, no, rozczarowanie troszeczkę, tak. I tu są takie dylematy, z którymi się będą musieli gdzieś tam zmierzyć działacze i piłkarze i trenerzy. Ale no taka jest sytuacja. Jeżeli chodzi o Sulęcin, też kiedyś w czwartej lidze funkcjonowali, spadali, wchodzili. No Witnica, jak powiedziałem, no ciekawa sytuacja, tam Karnina też jest, nie? I teraz w jaki sposób rozstrzygnięcie to będzie, no nie chciałbym gdzieś tam oceniać poziomu rozgrywek Ligi Okręgowej Gorzowskiej czy Zielonogórskiej, bo tu też nie jest tajemnicą w środowisku, że ta nasza zielonogórska okręgówka troszeczkę mocniejsza zazwyczaj była, tak?
A może trzeba będzie też, jak będzie więcej zespołów, to i wcześniej zacząć tą ligę?
No, powiem tak, od już wielu lat, kiedy jeszcze przewodniczącym Wydziału Szkolenia byłem, żeśmy tu apelowali o takie możliwości, żeby nawet jak się powiększało czwartą ligę czy drużyny młodzieżowe, jak miał rozgrywać, no proszę brać pod uwagę, że te okresy, kiedy najlepsza wegetacja trawy jest, długo jest jasno i tak dalej, to są te okresy letnie. Cały czas poruszamy się w temacie, bo urlopy są i nie ma ludzi i tak dalej, no dotyka to takich spraw znowu organizacyjnych, natomiast my marnujemy tak naprawdę dwa miesiące, bo w połowie czerwca kończą się rozgrywki, zaczynają się około 10-15 sierpnia, czyli dwa miesiące najlepszej pogody, najlepszych warunków nam ucieka, tak? Mhm. Później znowu problemy z dokończeniem bądź rozpoczęciem często rozgrywek, bo zim co prawda nie ma, ale te boiska przy tych opadach, podmokłych terenach i boiskach, no te trawiaste dostają bardzo dużo, nie mamy tych obiektów ze sztuczną trawą też dużo i tu zawsze no, stanowi dużo problemów, bo jak pan wiedzi, sparingi większości kluby też na sztucznej trawie, tak, nie na naturalnej i tu gdzieś w koszty wchodzimy i tak dalej. Dlatego ja jestem zwolennikiem i to, co grupa też trenerów i ludzi związanych z piłką też mówiła, że można wykorzystywać dłużej, grać, krótszą przerwę letnią robić, a tak jak jest często odwrotnie na zachodzie, no grają praktycznie zima, wiosna, jesień, a jeden okres tylko jest przygotowawczy, ten letni, ale tam są względy finansowe, praw, transmisji, bilety i tak dalej, karnety, bo z tego te najlepsze kluby żyją. Nie? Natomiast my i tak mamy tą piłkę amatorską, to co mówiłem, a to, czy zespoły się zorganizują na to, żeby grać w lipcu, podejrzewam, że tutaj jest sprawa organizacyjna i jakości, bo nie musimy mieć wcale na tym poziomie nawet czwartoligowym tyle zespołów, które nie spełniają wymagań, a można to pójść w kierunku jakości. Ci, co mogą wypełniać warunki licencyjne, to powinni grać wcześniej i też dłużej, bo tutaj mam zaraz Pucharu Polski, który też nie jest rozstrzygnięty.
No właśnie, te puchary i dopiero potem liga, prawda?
No tak, bo tu też słyszę różnego rodzaju opinie, bo porównywanie rozgrywek w tej chwili na tym etapie Pucharu Polski na szczeblu województwa, a rozgrywek ligowych, no to są dwie różne rzeczy. Pamiętajmy, że my na szczebel centralny musimy wyłonić z Pucharu Polski zespół, który bierze już bezpośrednio w rozgrywkach tych centralnych, bo może trafić na zespół też z ekstraklasy czy pierwszej ligi. I tutaj jest niejako priorytet, żeby taki zespół został wyłoniony w rozgrywkach wojewódzkich. I jesteśmy już w fazie takiej, że tych zespołów jest naprawdę mało do przeprowadzenia i bodajże trzy chyba kolejki są do przeprowadzenia prosto dla samego finału, tak, gdzie się dwa zespoły znajdą. Natomiast no, jest to, myślę, priorytet i gdyby się w lipcu udało nawet wystartować z dokończeniem tych rozgrywek na szczeblu wojewódzkim Pucharu Polski, to jest ta odpowiedź, co pan przed chwilą powiedział, czy można grać dłużej, czyli lipiec, tak, lub wcześniej zaczynać i tak dalej, bo o ile pamiętam, kiedyś się te preeliminacje grało jeszcze w lipcu, to teraz skakując chyba w sierpniu będzie można już się włączyć do tych rozgrywek na szczeblu centralnym w Pucharze Polski. A też trzeba pamiętać, że tam pojawiają się pieniądze też, tak? Bo to kluby zawsze patrzą pod tym kątem, że to zawsze dla zwycięzcy i finalisty jest jakiś zastrzyk pieniędzy, bo 40 tysięcy ostatnio było i 10 tysięcy dla...
To nie jest mało.
Drugiego zespołu, tak, przy naszych budżetach, no to jest niezły grosz, nie? Tym bardziej, że już też wracamy do treningów tych grupowych, są jakieś wymogi i myślę, że tutaj można by było spróbować, jeżeli chcą zawodnicy faktycznie grać, no to można w jakiejś formie próbować iść w takim kierunku, żeby ten Puchar Polski ruszyć.
To zostawmy może męskie rozgrywki, a co pan sądzi o sytuacji kobiecej piłki w naszym regionie? TKKF Stilon Gorzów i Promień Żary, no raczej nie miały przed tą rundą wiosenną jakichś wielkich szans na utrzymanie się w drugiej lidze, no ale też jeszcze muszą, jak się okazuje, poczekać na potwierdzenie tej całej reorganizacji, która by miała zmniejszyć tą liczbę grup z 4 do 2, no i przez to nasze ekipy od nowego sezonu by miały zagrać w trzeciej lidze, czyli byśmy mieli tylko na trzecioligowym poziomie, czyli tak, de facto na czwartym poziomie kobiety.
No to już nawet nie trzeci czy czwarty, ale na poziomie województwa, bo jest problem, tak, żeby zebrać tą trzecią ligę. Jeszcze też mówię na Wydziale Szkolenia czy w Radzie Trenerów od wielu lat, kiedy te Prosperity i kiedy Stilon faktycznie funkcjonował w tej piłce kobiecej na poziomie najwyższych rozgrywek, no to mamy już dawno za sobą i tutaj, no co tu powiedzieć, no Promień na ostatnim miejscu zakończył rozgrywki z 3 punktami, Stilon na 11 miejscu, bo 12 zespołów było i to wszystko, co udało się zrobić, ale to jest no pokłosie wielu lat gdzieś pewnego rodzaju no, zmiany funkcjonowania tej naszej piłki i tutaj troszeczkę za tymi zmianami, które poszły już od systemu licencjonowania trenerów, zmiany tych organizacyjnych spraw, jeżeli chodzi o rozgrywki, też wymogi licencyjne. No myśmy zostali z tyłu, bo tak jak można było podgonić szybciutko jeszcze kształcenie trenerów, licencjonowanie trenerów, obiekty, no to myśmy z takim poziomem organizacyjnym zostali gdzieś daleko w tyle. Natomiast no, kobiety kiedyś jak Lubuskie i tu zwłaszcza Gorzów no, funkcjonowały. W tej chwili mamy mało klubów, bo jest Kostrzyn, który chyba w trzeciej lidze na pierwszym miejscu był. Jest też Mluks tutaj zielonogórski, Budowlani Lubsko. Nie wiem, być może jeszcze kogoś pomyliłem. I tych klubów żeńskich nie ma za dużo i tu się borykamy z tym dylematem i w jakim sposób i w jakim kierunku pójść. No, tego Stylonu nie ma, który finansował to wszystko. No jest trudny temat, jeżeli chodzi też o piłkę. Zresztą czego byśmy w piłce tu lubuskiej nie dotykali, czy to rozgrywek młodzieżowych, czy kadr, czy właśnie kobiet, już nie mówiąc o seniorach, no to gdzieś jesteśmy taką białą plamą, bo jako województwo nie funkcjonujemy gdzieś na poziomie centralnym, ale to mówię, zawsze się gdzieś mówiło, że są słabi trenerzy, słabi zawodnicy. Problem leży też z drugiej strony w takiej mentalności, przejściu na sprawy organizacyjne, jeżeli chodzi o naszych też działaczy, którzy zostali na poziomie jeszcze organizacji, tak jak było kiedyś, kto da pieniądze, bo tych pieniędzy, jak pan się orientuje, w środowisku, wokół innych klubach na niższym poziomie jest też w miarę na tyle, że można by było na takie ośrodki, które gdzieś były, a popatrząc na te kluby, które funkcjonują w okolicy 10-15 kilometrów od siebie, ci zawodnicy, którzy grają w ligach pobliskich i na niższym troszeczkę poziomie, jakieś pieniądze się pojawiają, mimo że każdy zapewnia, że to wszyscy grają za darmo. Zawodnicy zazwyczaj są z tych ośrodków, które kiedyś szkoliły i prowadzili tych zawodników i tak naprawdę ten poziom się tak spłaszczył, że różnica w prowadzeniu jakości szkolenia na poziomie czwartej ligi, czy okręgówki, czy A-klasy, nie ma już wyjazdów na obóz, nie ma treningów 4 czy 5 razy w tygodniu, już nie wspomnę o 2 jednostkach treningowych, co nawet w latach 80. było stosowane, tylko wtedy w tych trudnych czasach zakłady patronackie gdzieś wspierały różnymi formami i tu jest ta różnica. My musimy gdzieś szukać i przeanalizować sobie, co jest przyczyną, że my tak słabo w tej chwili wyglądamy, jakie podejmować kroki z perspektywy dłuższego czasu, aby próbować wyjść chociaż jednym czy drugim zespołem i nie do końca się zgadzam zawsze z tym, że tu nie ma aż takich pieniędzy. Jesteśmy małym województwem, mało zaludnionym, część uzdolnionych zawodników bardzo szybko opuszcza nasze tereny z prostej przyczyny, bo nie ma tutaj klubu jakościowego, który mógłby zapewnić odpowiedni rozwój. Tak jak kiedyś dawaliśmy do kadry Polski w wieku 18, 17 czy 19 lat i to były takie czasy, że tam w ciemno Zielonej Góry zawsze ktoś błysnął, tak w tej chwili mamy problem, żeby tych zawodników tutaj w takiej kategorii wypromować do kadry, a prosta rzecz, każdy, kto miał papiery na granie, nawet wieku juniora i się łapał do tej starej trzeciej ligi, gdzie były jeszcze 5 zespołów, tak, to gdzieś miał szansę się pojawić w piłce seniorskiej na tym poziomie trzeciego poziomu tak naprawdę. I tu jest ten mankament z podniesieniem jakości pracy w klubach, organizacji klubów i tak dalej, a spłaszczenie, dodawanie zespołów, grup, tak jak tu na przykład w A-klasach, gdzie jest 7 aż grup, bo to jest naprawdę za mało mamy zawodników, za mało mamy potencjału też takiego finansowego, żeby każdy próbował przy jednym bądź dwóch treningach funkcjonować na poziomie organizacji takim, jakim wymagana jest w trzeciej lidze. I to, co cały czas powtarzam, jeżeli chcesz grać w trzeciej lidze, to ty już w czwartej lidze musisz funkcjonować tak, jakbyś był w trzeciej lidze, jeżeli tam chcesz być.
Panie trenerze, to jeszcze ostatnia kwestia. Czy pana na ławce trenerskiej zobaczymy w przyszłym sezonie? Czy ktoś w ostatnim czasie może sondował pana zatrudnienie?
Nie, powiem szczerze, że ja podjąłem już decyzję taką na 99%, że moja przygoda z piłką dobiegła już końca. Mam 52 lata, mam troszeczkę też inne zadania. To, co mi się udało przy wielu pozytywnie nastawionych ludziach, gdzie razem miałem możliwość współpracować czy spotkać się, to udało mi się naprawdę jak na poziom chłopaka ze wsi gdzieś osiągnąć i myślę, że jestem zadowolony. Wyżej nie da rady przeskoczyć, a jest, powiem szczerze panu, że jest wielu fajnych, młodych trenerów naprawdę z aspiracjami, z uprawnieniami. To nie, już nie jest tak, jak kiedyś jeździliśmy na konferencje tak zwane centralne, że na palcach jednej ręki można było policzyć trenerów z województwa lubuskiego. Teraz ci zawodnicy, trenerzy jeżdżą po stażach, jeżdżą za granicę w ekstraklasie i problem jest taki, taki, że przyjeżdżają tutaj do klubów i nie mogą się dalej rozwijać czy pracować na tym poziomie, jakim by sobie chcieli. I to jest ten mankament. A w naszym wieku, w moim tym już roczniku po 50, to zająć się trzeba czymś innym, przyjść na boisko, kibicować i tu próbować w jakiś sposób wspierać tych ludzi, którzy mają jeszcze ambicje i ochotę pracować w tych klubach, które mamy, no bo tą ambicją daleko się nie pojedzie, rok, dwa, ale gdzieś no trzeba też wspierać w tych działaniach, bo to, co udało się zrobić, wykształcić tą grupę i to wszystko powinno pracować, a niestety gdzieś pewnego rodzaju organizacyjne nas tu zabijają i nie możemy, tupiemy w miejscu, lata uciekają, a przesuwamy się coraz niżej w tych wszystkich hierarchiach piłkarskich. Być może trochę ostre słowa, ale no prawdziwe, to mówię, brakuje nam takiej rzetelnej analizy i chęci w jakiś sposób poreformowania, tym bardziej, że jak pan słyszał, to Marek Koziński też bardzo ostro wypowiedział się na temat amatorskiej piłki, tej zawodowej. Tu trzeba przeciąć też kreską na niższym poziomie, a nie robić ze wszystkich zespołów i z wszystkich klubów amatorów.